i my zaśpiewajmy Mazurka Dąbrowskiego. Hymnie, pewno ten hymn zabrzmiał teraz w naszych sercach i w całej Polsce, a słuchają Państwo specjalnego wydania Radia Wnet. Radia Wnet w dniu niepodległości, w dniu w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości jest połączone, mamy połączenie z Antonim Opalińskim. Antoni, gdzie jesteś?
Jestem w tej chwili na ulicy Marszałkowskiej. Jestem tutaj na wysokości mniej więcej między Wilczą a Chorzą. Hymn było słychać bardzo dobrze. Hymn było słychać bardzo dobrze, było słychać, jak cały tutaj ten plac na rondzie Dmowskiego śpiewał. Ludzi zbiera się coraz więcej, ludzie idą z biało-czerwonymi flagami, z kotylionami. Przeważają ludzie młodzi, pary, kobiety, mężczyźni. Może mi się uda zaraz tutaj z kimś porozmawiać.
Antoni rozgląda się teraz.
Dzień dobry, Radio Wnet. Panowie, można trzy słowa? Dokąd panowie idziecie?
Na Marsz Niepodległości.
Na Marsz Niepodległości. Na który marsz idziecie? Na ten rządowy, na ten narodowy, na ten wspólny?
Na ten i na ten, no. Na wspólny.
Dlaczego idziecie na Marsz Niepodległości?
No dlatego, że jesteśmy patriotami i taka nasza tradycja, żeby się pojawić tutaj.
Który to już jest marsz dla panów?
Dla mnie trzeci. Tu kolega już jest szósty. Na szóstym.
Szósty, to kolega jest weteranem. A proszę powiedzieć, a te opowieści straszne, że tu się gromadzi cała masa polskich faszystów, pana nie przerażają?
Znaczy, mi się wydaje, że się nie gromadzi tutaj.
A kto przychodzi?
Stali z boku i będą krzyczeć, będą nas próbowali blokować.
Ta właściwie niepodległość dzisiaj w 2018 roku to co oznacza tak na co dzień?
Na co dzień? No, to, że jesteśmy wolnym krajem.
A jesteśmy wolnym krajem?
Uważam, że w pewnym sensie tak, chociaż no, jest dużo takich spraw, które... No, pasowałoby zmienić jeszcze.
Jakie sprawy pasowałoby nam zmienić?
Myślę, że można by było z Unii wystąpić. Europejskiej, tak. Jak... To nam ogranicza bardzo wolność w naszym kraju, niestety. Narzucają nam swoje przepisy, które nie do końca, powiedzmy, są zgodne z tym, co my tutaj chcemy, żeby było.
A ta wolność to znaczy co?
Wolność? Że możemy robić, powiedzmy, wszystko, co chcemy, ale powiedzmy w ograniczeniu, żeby nie krzywdzić kogoś innego.
Bardzo dziękuję. Jak pan się nazywa? Przedstawi pan się?
Tak, Emil Korecki.
Dziękuję bardzo. A jeszcze tutaj z panami chwilę porozmawiam. Co dla panów oznacza Święto Niepodległości?
No, kultywowanie tej tradycji narodowej, no już stulecie, no to trzeba godnie uczcić takie święto.
A tak na co dzień, taka niepodległość to jest właściwie co?
No po prostu szacunek dla ojczyzny, tradycji, dla wszystkich ludzi, naszych tam współbraci i tych, którzy przebywają gościnnie w naszej ojczyźnie.
Jak pan się nazywa?
Rafał Grykowski.
Dziękuję bardzo. To była właśnie rozmowa.
Antoniemu Opalińskiemu bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję. Tylko podpowiem, że prawdopodobieństwo, że ci, których spotkasz, idą na Marsz Niepodległości, jest bardzo wysokie, więc nie zawsze trzeba pytać, dokąd idziemy. A my idziemy teraz...
To nie jest wcale oczywiste, dlatego że tu ludzie idą w różne strony i wcale nie jestem przekonany, czy wszyscy, dla wszystkich te biało-czerwone flagi oznaczają to samo, bo tu kilka demonstracji, zdaje się, dzisiaj będzie.
Antoni Opaliński będzie opowiadał na żywo o tym, co dzieje się na ulicach Warszawy, a my mamy połączenie telefoniczne z Krakowem, z profesorem Andrzejem Nowakiem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, dzień piękny.
Dzień piękny, zaczął się wspaniale, Warszawa jest biało-czerwona, a czy dzwony biją w Krakowie?
Tak, stoję przed Katedrą Wawelską, gdzie właśnie zakończyła się uroczysta msza odprawiana przez księdza arcybiskupa metropolitę Marka Jędraszewskiego. Wygłosił wspaniałe, jak zwykle porywające kazanie. Odśpiewaliśmy hymn wcześniej, oczywiście, Boże coś Polskę. Jest cudowna, piękna pogoda. Za chwilę uformuje się Marsz Niepodległości w Krakowie.
I ten Marsz Niepodległości, czyli to, że biało-czerwona jest Warszawa i biało-czerwony jest Kraków, a to najbardziej naiwne pytanie, które stawiamy dzieciom, możemy też postawić profesorom. A właściwie czym ta Polska dla pana profesora jest?
Jest przede wszystkim domem, który daje mi właściwie wszystko. Daje mi język, daje mi przytulność, której nigdzie indziej nie znajdę, daje mi poczucie właśnie zadomowienia, że tutaj zawsze wraca się jak do swojego miejsca, że tutaj są groby naszych przodków, którym wszystko także zawdzięczamy i że o ten dom dbać musimy, żeby był, żeby wyposażać go w coraz piękniejsze sprzęty i żeby następne pokolenia naszych dzieci, wnuków czuły się w nim tak swojsko, tak dobrze, jak nam to jest dane.
Jak pan profesor wchodzi do katedry na Wawelu, to ma poza tymi uczuciami, które mają wszyscy, którzy kochają Polskę, dodatkowe myśli, bo tam są sami znajomi pana profesora. Zna pan historię Polski jak mało kto, więc wchodząc do katedry na Wawelu dzisiaj specjalnie, co pan myślał?
Dzisiaj oczywiście z wyjątkowym wzruszeniem, chociaż zawsze, kiedy wchodzę do katedry, to wzruszenie przychodzi do mnie, ale z wyjątkowym wzruszeniem zatrzymałem się przypadkiem, no bo tak w tłumie, niesamowitym zupełnie tłumie, nie można już było ruszyć się nigdzie dalej. Zatrzymaliśmy się z żoną dokładnie nad grobami Mickiewicza i Słowackiego, o jakieś 3 metry od symbolicznego, tylko pustego grobu Władysława Warneńczyka. Ale to właśnie spotkanie kultury z wielkością obrońców chrześcijaństwa i polskiego domu w tej katedrze wydaje mi się streszczać jakoś te wzruszenia, które opisuje słowo Polska i patriotyzm.
Dzisiejszy Kraków opisujemy, może jeszcze niezdarnie jako radio ten Kraków dzisiejszy opisujemy, a tego 11 listopada w 1918 roku, czy coś w Krakowie nadzwyczajnego się działo? Czy te wiadomości z Warszawy bez radia, bez telewizji, bez internetu docierały do mieszkańców Krakowa?
No jednak już funkcjonowała nie najgorsza komunikacja, chociaż te wyrwy międzyzaborowe wciąż jeszcze istniały i dopiero cała II Rzeczpospolita będzie je wypełniała. Ale jednak pamiętajmy, że Kraków wcześniej się nieco wyzwolił. Od 31 października był już niepodległym zalążkiem polskości, takim jakich wiele było wtedy. Nie był jedyny bynajmniej, ani nie był pierwszy, bo zdaje się Tarnów wyprzedził Kraków w tej drodze do niepodległości. I tutaj nie ma sensu spierać się, kto najwcześniej miał szansę, miał okazję po prostu po tę niepodległość sięgnąć. Wszędzie tam, gdzie można było, tam Polacy się organizowali o tę niepodległość albo walczyli, albo po prostu podejmowali, kiedy była już na ulicy, można tak powiedzieć, dzięki wysiłkowi 6 pokoleń, które o tę niepodległość walczyły. W Krakowie od 31 października działała Polska Komisja Likwidacyjna z Wincentem Witosem na czele. Już wiedzieli 11 listopada, że poprzedniego dnia przybył do Warszawy Piłsudski. Wiedzieli, że jego autorytet jest na tyle duży, że jeśli Rada Regencyjna przekazuje mu swoje uprawnienia do dowodzenia nad wojskiem, to natychmiast wyrasta kandydat do zjednoczenia, można powiedzieć, tych rozproszonych ośrodków niepodległości, przynajmniej tu w kraju, bo naturalnie za granicą pozostaje najważniejszy autorytet Komitetu Narodowego Polskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.
A była jakaś specjalna manifestacja w Krakowie, takie zgromadzenie ludzi wokół, nie wiem, na rynku krakowskim z biało-czerwonymi flagami, czy nie? To był taki dzień jak codzień. Nie, nie był to dzień jak codzień, bo skończyła się pierwsza wojna światowa. To musiały się dziać nadzwyczajne rzeczy.
No tak, ludzie cieszyli się po prostu. Kiedy czyta się pamiętniki, kiedy czyta się gazety z tamtych dni, właściwie właśnie od w Krakowie to od 31 października trwało to święto niepodległości. To nieustanny entuzjazm, jakieś upojenie tym entuzjazmem, mimo że pora była jesienna. Pogoda nie była cały czas chyba tak piękna, jak w tej chwili u nas, przynajmniej w Krakowie, gdzie mamy znowu małe lato. Ale mimo tej jesiennej pogody ludzie wylegali wciąż na ulicę codziennie od tego końca października, jakby nie mogli się nacieszyć tym, że nie tylko Kraków, w którym można było już swobodnie oddychać od pewnego czasu, ale cała Polska łączy się w coś zupełnie innego niż tylko autonomiczna Galicja, Królestwo Polskie pod zaborem rosyjskim czy Wielkie Księstwo Poznańskie, ale znowu w niepodległą, zjednoczoną ojczyznę.
Panie profesorze, na zakończenie, z jakim przesłaniem chciałby pan pozostawić słuchaczy Radia Wnet po raz pierwszy nadającego na UKF-ie w Warszawie i w Krakowie?
Nie wiem, czy wolno mi jakiekolwiek przesłanie sformułować, ale po prostu cieszę się ogromnie z tego dnia, z tej pamięci, której dowód daje tyle tysięcy ludzi w tej chwili tutaj wokół mnie w Krakowie i na pewno w każdym mieście i w każdej miejscowości w Polsce. A więc cieszmy się i świętujmy tę rocznicę odzyskania niepodległości w duchu wdzięczności za to, czego dokonali nasi przodkowie, budując ten dom, wyposażając go w ten cudowny język, którym w tej chwili do siebie mówimy, wyposażając go w tego wspaniałego ducha polskiej kultury, jaki podnosi nas nieustannie do góry. I w duchu tej wdzięczności zarazem myślmy odpowiedzialnie o tym, co możemy zrobić, żeby Polska pozostała niepodległa i żeby była zasobna, szczęśliwa i wolna, zawsze wolna.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze, za te słowa. Profesor Andrzej Nowak, prosto z pod Wawelu, z Marszu Niepodległości, który teraz wędruje, maszeruje ulicami Krakowa. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
Na zegarze godzina 12:13. To może teraz wspólnie zaśpiewamy pierwszą brygadę. Na stos, na stos. Rzuciliśmy nasz życia los. Jest 12.16. Słuchają Państwo specjalnego wydania, specjalnej audycji w Radiu Wnet, premierowej audycji specjalnej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Też jest to pierwsza audycja nadawana na UKF-ie, na w Warszawie na 87,8, a w Krakowie na 95,2. Radio Dwóch Stolic. A w studio Aleksander Wierzejski i jego goście.
Witamy bardzo serdecznie. Poprosimy Państwa o przedstawienie się. Pan...
Dobry, pan Wojciech Zdrojkowski i...
Maria Isabel Vallejo.
Witamy serdecznie z Londynu, z dalekiego Londynu. Wojciech Zdrojkowski przyjechał, brytyjski dziennikarz, ale też głos znany z Poland Daily, bo jest taki program w polskiej telewizji. Co cię, Wojtku, sprowadza?
No, sprowadza mnie oczywiście Marsz Niepodległości. Już rok temu, jak był Marsz Niepodległości, to wiedziałem, że za rok, czyli w tym roku, muszę tu być na tym marszu. I to już miałem zaplanowane, tą datę, że tu będę na tym marszu. Jakoś 11 muszę być w Polsce, w Warszawie wylądować. Potem od tego czasu trochę się pozmieniało i właśnie tutaj, która jest Maria, to ona chciała zwiedzić też Europę i Polskę w tym razem. I wtedy pomyślałem, jakoś tak myślę, okej, ale dobrze, to pozwiedzamy trochę, ale i tak 11 listopada muszę być w Polsce i w Warszawie, więc to tak wszystko organizowałem, żebyśmy w tą datę jednak byli tutaj, bo trzeba to zobaczyć, ten masz, i ona też chciała to zobaczyć i myślę, że będzie super.
To zapytamy panią Marię. Maria, what are your impressions so far? Jakie są pani wrażenia do tej pory?
Well, I think it's amazing the amount of people that it's walking on the street and going to this march. I've seen that they have prepared this for a long time. And, well, I also read on the social media that this month, the march was going to be taken. So that's why I decided to come here to Poland for this month exactly.
No więc myślę, że to jest super. Tyle ludzi, co widzi, to ją naprawdę zachwyca i widać, że to było naprawdę przygotowywane porządnie. No i właśnie czytała, że w tym miesiącu będzie ten marsz i chciała tu być na tym marszu.
Wojtku, dla ciebie, polski patriot, człowieka, który wychował się w Anglii, skończył tam wszystkie szkoły, jest Anglikiem w dużym stopniu.
No niby tak, niby Anglikiem w dużym stopniu, ale jednak tak szczerze mówiąc nie czuję się Anglikiem, chociaż tam mieszkam i się tam wychowałem i wszystko tam właśnie, szkoła. No jakoś jednak to wychowanie miałem tak po polsku w domu i dlatego zawsze te takie sprawy patriotyczne to mam bardziej polskie niż angielskie. No Anglia też tam dużo mi dała, ale tak czuję, że te sprawy właśnie patriotyczne, czy chociażby religijne, no tam trochę nie zaniedbali troszkę. No i trochę mi szkoda jest tego. Może to się jeszcze da uratować, może nie, ale w Polsce to właśnie jest naprawdę silne i to mnie cieszy. Mam nadzieję, że tak zostanie.
Zapytałem panią Marię o wrażenia ze spotkań z Polakami. What are your impressions when you meet Polish people? Is there any common level, common something that we have as Poles and other people don't?
Well, to be honest, in Ecuador, my country, we don't have this sense of patriotism. it's something that really has impressed me a lot, because in Ecuador, I cannot imagine this amount of people going to celebrate the independence of the country like they do here. It's amazing. They show that they love their country. They love where they are from. And that's why I'm happy to be here.
No, Maria, wiem, że właśnie tutaj tak czuję taki patriotyzm u Polaków, który w Ekwadorze jednak nie widzi. Nie widzi się takiego patriotyzmu aż u ludzi. I myśli, że właśnie taki marsz w Ekwadorze prawdopodobnie by nigdy się nie wydarzył, a tutaj właśnie jest to wspaniałe, że coś takiego się dzieje.
Marsz Niepodległości ma też czarną legendę. W zeszłym roku na łamach zagranicznej prasy czytałeś.
No czytałem, no, że tu było strasznie, że po prostu niebezpiecznie. Jak się wyjdzie, to od razu jacyś tam faszyści zaatakują cię, jacyś nasiści. No i tak nawet tak trochę żartobliwie napisałem właśnie nawet w Twitterze dzisiaj, że jestem przygotowany na marsz, ale trochę się martwię, bo mi media mówiły, że 60 tysięcy faszystów było w zeszłym roku, więc zobaczymy, jak będzie, ale oczywiście to tak był taki żart był, no bo media zawsze mogą pisać, co chcą. Ludzie widzą, co się dzieje, ci, co są. Jest też dobrze, jak są dziennikarze, którzy naprawdę pokazują prawdę. No niestety dużo tych mediów zagranicznych też ze względu na to, że są może też ludzie w Polsce, którzy dawałem im pewne informacje jakieś tam, żeby wpuszczali nieprawdy o Polakach i o patriotach. No i tam piszą wtedy swoje. No i niestety dużo ludzi wtedy to czyta i nie wie. Dlatego się też przydają właśnie media o Polsce anglojęzyczne, zrobione przez takich prawdziwych, patriotycznych Polaków, którzy prawdę powiedzą ludziom.
To zobaczymy, co w Ekwadorze słychać o Polsce. What have you heard in Ecuador about Poland before you met Wojtek and all these Polish things?
Well, I've read a lot about the history, the war and everything, how the Polish people have suffered and have reconstructed their country again too many times. As I told you, I'm impressed for that, the power that you have as people to begin again and again, to become what you are now. So we are very impressed for that.
No, czyli dużo Maria czytała o Polsce, o tych wojnach i o tym, jak musiała się Polska znowu odbudowywać. I może tam Ekwadorczycy ogólnie tak czuję, że może o Polsce za dużo nie wiedzą, ale ona się właśnie chciała dowiedzieć i sobie przeczytała i jest bardzo zachwycona tym, jak Polska potrafiła się odbudowywać i teraz ma tą siłę, którą ma.
A przed nami wielkie uroczystości. Na ekranie widzimy odprawę wart przed grobem nieznanego żołnierza. Nasi reporterzy są na mieście, więc będziemy kontynuować, a Państwo idziecie oczywiście na te uroczystości. Życzymy wszystkiego najlepszego w związku ze Świętem Niepodległości Polski.
Dziękujemy bardzo.
Thank you. Thank you very much.
A my, proszę Państwa, patriotyczną nutą wchodzimy znowu w kolejną godzinę już nadawania na częstotliwościach FM 87,8 w Warszawie, a jeśli słuchacie nas w Krakowie, to doskonale wiecie, że jest to częstotliwość 95,2.
Zobaczyć to nasze stare Wilno, zobaczyć to nasze stare Wilno.
Panienka tę wrota otworzyła, panienka tę wrota otworzyła. Ułanów na nocleg zaprosiła, ułanów na nocleg zaprosiła. Ułanów na nocleg zaprosiła, ułanów na nocleg zaprosiła.
A my zapraszamy Państwa do dalszego słuchania Radia Wnet w Krakowie i w Warszawie i na www.wnet.fm. Mamy połączenie z Antonim Opalińskim. Antoni?
Jestem tutaj, jestem na rondzie Dmowskiego. Przed chwilą przechodziłem obok hotelu Nowotek, gdzie pamiętam w 2012 roku, jak byłem na Marszu Niepodległości, to do mnie i do mojej rodziny policja strzelała plastikowymi kulkami, jak przystało na strzelanie do faszystów w demokratycznym kraju. W tej chwili na razie póki co nikt nie strzela. Okolice placu powoli się zapełniają, a ja tutaj spotkałem, zaraz sprawdzam, czy nie mówię za głośno, spotkałem gości, którzy przyjechali na Marsz Niepodległości. Małżeństwo, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak Państwo się nazywają?
Armuła.
Katarzyna i Piotr. Armuła.
Skąd Państwo przyjechali?
Z Polkowic.
To jest Dolny Śląsk. Zagłębie Miedziowe dokładnie.
Czym Państwo na co dzień się zajmujecie?
No ja pracuję w kopalni jako górnik.
A ja wychowuję trójkę dzieci w domu.
Co zrobiliście z trójką dzieci, jak przyjechaliście na Marsz Niepodległości?
Babcia się nimi zaopiekowała.
Udało się załatwić opiekę u babci.
Babcia powiedziała, że to tak szczytne przedsięwzięcie jechać na Marsz Niepodległości, że ona zostanie z dziećmi i możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu dzisiaj.
To jest wasz pierwszy Marsz Niepodległości, czy już byliście tutaj na nim?
To jest mój drugi marsz, bo w tamtym roku byłem sam. Znaczy ze naszym Stowarzyszeniem Patriotyczne Polkowice, bo mamy takie stowarzyszenie w Polkowicach, a w tym roku jestem razem z żoną, udało mi się ją namówić, bo ciężko było jej troszkę dzieci zostawić. Mi też zresztą, ale no, jednak uważamy, że po prostu no, warto jest przyjeżdżać na takie, no, taką szczególną rocznicę też stulecia odzyskania niepodległości.
Czy na miejscu na Dolnym Śląsku coś ważnego się dzieje, jeśli chodzi o stulecie niepodległości?
No, tak, są wydarzenia. Jest, tam na przykład jest w Głogowie jest Patriotyczny Głogów, też chłopaki działają prężnie. W Lubinie tak samo.
W Głogowie jest zorganizowany Marsz Niepodległości również. Chociaż jest to dużo mniejsza miejscowość.
Tak, też było zorganizowane, było śpiewanie hymnu i później był przemarsz. Także i w Lubinie też są koncerty organizowane.
Parada wojska.
Parada wojska jest już tak zorganizowana.
A pan powiedział, że pan pracuje jako górnik, gdzie?
To jest OZG Polkowice Sieroszowice.
No i z punktu widzenia górnika te ostatnie 2-3 lata takich intensywnych zmian w Polsce, jak wyglądają?
No uważam, że na lepsze. Jednak jest demokracja w Polsce. Nie można wierzyć tym kłamstwom gdzieś tam, które są powielane w różnych mediach tych lewicowo-liberalnych, bo jak widać jesteśmy tutaj i spokojnie możemy przemarsz do celu dojść bez żadnych zadym. Pomimo tych różnych prowokacji takich, które tam pokazują, żeby
lata
w tym...
Lata poprzednie pokazały,
a dzisiaj jest spokojnie.
Bezpiecznie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Antoni, zaraz wrócimy do Twojej korespondencji, ale teraz zobaczymy, czy możemy posłuchać, co mówi prezydent Andrzej Duda na Placu Zwycięstwa. Na razie nie mamy połączenia z Placem Zwycięstwa. Za chwilę mamy możliwość, realizator daje tak...
Odzyskali ją w 1918 roku tym, którzy potem walczyli o utrzymanie jej granic, bronili jej w 1939 roku, walczyli w podziemiu po to, by ją odzyskać. Potem nie zgodzili się z komunistycznym sowieckim jarzmem i walczyli nadal, ginęli. Tym, którzy wychodzili na ulicę, by protestować, by żądać godnych warunków życia, pracy, płacy, a wreszcie po prostu wolności. Tym, którzy zginęli i cierpieli, byśmy Polskę mogli odzyskać i dzięki którym ją odzyskaliśmy. Dzięki którym dziś ją mamy i biało-czerwone flagi mogą swobodnie nad nami łopotać i możemy śpiewać z radością Mazurka Dąbrowskiego. I możemy się razem cieszyć, i możemy być razem, czując tą wielką więź, bratnią więź wspólnej tradycji, wspólnego języka, wspólnej kultury, wyrosłej na pniu 1052 lat chrześcijaństwa. A czynimy to dzisiaj zwłaszcza w tym miejscu, tu, przy grobie nieznanego żołnierza. Tu, gdzie leży anonimowy chłopiec, Orle Lwowskie, nastoletni ochotnik, wskazany losowo przez matkę żołnierza, który poległ walcząc o Rzeczpospolitą. O mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów. W oczach mi jakoś ciemno, obroniliśmy Lwów. Ja biłem się tak samo jak starsi, mamo, chwal. Tylko mi ciebie, mamo, tylko mi Polski żal. Z prawdziwym karabinem u pierwszych stałem czat. O, nie płacz za twym synem, co za ojczyznę padł. Jakże jesteśmy im wdzięczni. Jakże głęboki hołd im wszystkim jesteśmy winni. To są nasi bohaterowie, niezapomniani, których pamięć, wierzę, to będzie w naszym kraju czczona po wieczne czasy, nie tylko przez następne 100 lat. Szanowni Państwo, Pan Bóg miał nas w swojej opiece i mieliśmy też i wielkie szczęście, że trafiliśmy wtedy na taki czas, w którym mieliśmy takich żołnierzy, w którym mieliśmy takie społeczeństwo i w którym mieliśmy takich przywódców, ludzi, którzy byli nie tylko niezwykle odważni, inteligentni, niezwykle zdolni, jak ojcowie niepodległości, marszałek Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Wincenty Witos i inni, ale że umieli być razem, że umieli stanąć razem w tym celu najważniejszym, żeby Polskę odzyskać, po prostu żeby była, choć mieli przecież różne poglądy, różnym ideom służyli, to jedna była absolutnie wspólna, wolna, niepodległa, suwerenna Polska. I uzyskali ją. I prowadząc działania dyplomatyczne, i prowadząc działania polityczne. I jak Ignacy Daszyński, umieli też czasem schować własne ambicje dla dobra Polski, kiedy złożył swój urząd premiera rządu lubelskiego w ręce marszałka Józefa Piłsudskiego. O, jakże to były ważne momenty. O, jak wielką mądrość i jak wielką miłość ojczyzny pokazali. Niechże obok tych żołnierzy polskiej wolności także i oni będą dla nas wzorem do naśladowania. Jak budować wolną ojczyznę, jak budować silne państwo. Swary nigdy nie służą budowaniu silnego państwa. Swary w tym przeszkadzają, przekonała się o tym także i druga Rzeczpospolita, która niestety po 21 latach niespełna została pokonana przez sowieckich i hitlerowskich najeźdźców, przez Rosjan i Niemców. I jak trudno potem było znów wrócić do wolnej Polski. Jak trudno było znów tą niepodległość odzyskać. Dziękuję, że jesteśmy tutaj dziś wszyscy razem pod biało-czerwonymi sztandarami. W to wielkie święto wolnej, niepodległej, suwerennej Polski. Chciałbym, żebyśmy zawsze umieli być tak razem. Jestem przekonany, że pod biało-czerwonym sztandarem jest miejsce dla każdego z nas, niezależnie od jego poglądów, bo w każdym, wierzę w to głęboko, jest miłość do ojczyzny, do niepodległej i suwerennej Polski. Apeluję jeszcze raz, bądźmy razem, by ją budować. Bądźmy skupieni wokół naszych barw, wokół naszego hymnu, wokół pięknej idei Polski suwerennej, Polski niepodległej, ale także Polski dostatniej, takiej, w której ludziom po prostu normalnie i spokojnie się żyje. Polski bezpiecznej, ze sprawną armią, z aktywnymi, dobrze funkcjonującymi sojuszami, z zaprzyjaźnionymi siłami zbrojnymi, ćwiczącymi na naszym terytorium i obecnymi na naszym terytorium, ale przede wszystkim z silnym i zjednoczonym społeczeństwem, z odpowiedzialnymi politykami, którzy codziennie starają się o to, by Polska była mocniejsza, by była lepiej rządzona, by obywatelom dobrze się żyło, by uważali, że żyją i mieszkają w państwie sprawiedliwym, uczciwym, gdzie uczciwość zwycięża, a nie cynizm i draństwo, gdzie władza temu właśnie służy, żeby tak było. Tego życzę Polsce i tego życzę nam wszystkim. I mam w tym wielki cel. Chciałbym, żebyśmy nawiązali przez następne 100 lat do tego wielkiego procesu, jaki został dokonany w II Rzeczypospolitej, którą odbudowano z niebytu zupełnego. A przecież zbudowano państwo, które rozwijało się coraz sprawniej. Państwo, które miało nowy port Gdynie, państwo, które miało centralny okręg przemysłowy. Państwo, które miało wielką szansę ogromnie dynamicznego rozwoju i stania się jedną z europejskich potęg. Chciałbym, żeby symbolem powrotu do tego była odbudowa Pałacu Saskiego, którą dzisiaj tu inaugurujemy. Chciałbym... Chciałbym, żeby pałac z powrotem stanął. Chciałbym, żeby był widomym znakiem tej Polski, która wzrasta. Chciałbym, żeby był to budynek publiczny, który będzie mógł zobaczyć także od wewnątrz każdy z moich rodaków i w którym będzie mógł także załatwić różne swoje sprawy. Po co? Po co to wszystko czynić? Otóż nie mam żadnych wątpliwości, że tak jak my dziś pozytywnie oceniamy ojców niepodległości i tych, którzy o wolność walczyli, bo oceniamy ich za to, czego dokonali, za ich bohaterstwo ich oceniamy, za ich wielkie dzieła, za ich męstwo, za ich odwagę, za ich inteligencję, za ich wolę pracy i walki dla Polski. Tak samo ocenią nas za 100 lat te pokolenia, które dzisiaj wzrastają i które będą wzrastały przez te 100 lat. Chciałbym, żeby patrząc za 100 lat na swoją ojczyznę, mówili tak, ci ludzie sprzed 100 lat też dobrze przysłużyli się Polsce. Ci ludzie sprzed 100 lat też byli odpowiedzialnymi gospodarzami w swoim kraju. Byli odpowiedzialnymi obywatelami. Tego życzę także sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy tak umieli na co dzień pracować, służyć naszej ojczyźnie, żeby nasze wnuki i praprawnuki mogły być z nas dumne. A Polsce, mojej wspaniałej ojczyźnie, życzę, by naród, który ją zamieszkuje, był wspólnotą ludzi wiernych, ludzi mądrych, ludzi nawzajem wspierających się, ludzi tworzących właśnie wspólnotę. I tego życzę, by Pan Bóg zawsze miał naszą ojczyznę w swojej opiece. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Polska!
To było wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej wygłoszone na placu Piłsudskiego w Warszawie, a my mamy połączenie z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Szczęść Boże. Tak, z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem postaramy się połączyć za chwilę, a w studio jest Aleksander Wierzyński, jego gość.
Witamy serdecznie. Marek Wróbel, Fundacja Republikańska jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Marku, wybierasz się na marsz.
Oczywiście.
Mimo tego, że tego, co piszą media na Zachodzie.
Nie wiem, co piszą media na Zachodzie, nie sprawdzałem ostatnio. Mało mnie to interesuje.
To dlaczego, jakie są przyczyny, by właśnie 11 listopada wybrać się na marsz?
Sprawa jest najprostsza z możliwych. Trzeba wybrać się na marsz, żeby po pierwsze zamanifestować przywiązanie do ojczyzny, a po drugie poczuć wspólnotę. Kto wie, czy to drugie nawet nie jest ważniejsze.
Rzeczywiście na ulicach tysiące, dziesiątki tysięcy bardzo ludzi, dużo. Wszyscy się mile do siebie nawzajem odnoszą, co też jest sympatyczne. Mówiono nam, że nowoczesny patriotyzm
jest czymś bardzo istotnym, ale może tym razem udało nam się połączyć z księdzem arcybiskupem Henrykiem Hozerem. Szczęść Boże!
Szczęść Boże.
Och, jak miło słyszeć głos księdza biskupa w tym dniu, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Gdzie ten dzień księdza arcybiskupa zastał?
Zastał mnie w Miedźgorje i tutaj o 12 odprawiałem mszę świętą dla Polaków. Byli Polacy z Polski, z Litwy i ze Stanów Zjednoczonych. I w niedużym gronie, ale bardzo ludzi świadomych dziękowaliśmy Bogu za te stulecie minione i za odzyskanie wolności państwowej w 18 roku.
To pewno w czasie mszy świętej ksiądz arcybiskup wygłosił homilię związane ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Co było przesłaniem, tą główną myślą homilii księdza arcybiskupa?
No ja między innymi powiedziałem, że te lata 123 lat niewoli nie były
latami straconymi dla Polski. Tak to jest między Warszawą a Medjugorje. Internet nie ma pełnej stabilizacji, dlatego łączymy się z księdzem arcybiskupem przez nowoczesne sposoby połączenia, czyli przez WhatsAppa i coś gdzieś ktoś utrudnia nam to połączenie. Może do tego połączenia za chwilę wrócimy. Jaśmina Nowak pojawi się w naszym studiu, a w ten sposób Aleksander Wierzyński ma możliwość kontynuowania swojej rozmowy.
Albo zadamy nowe pytanie, mianowicie pytamy Marka Wróbla, prezesa Fundacji Republikańskiej, czym jest nowoczesny polski patriotyzm w drugim stuleciu po odzyskaniu niepodległości po zaborach?
Myślę, że tym samym, czym poprzedni, jeśli ten nowoczesny nastąpił po poprzednim patriotyzmie, to ja nawet chyba nie zauważyłem, ponieważ patriotyzm jest zawsze, a przynajmniej od wielu, dziesięcio czy nawet stuleci, taki sam. Patriotyzm polega na miłości do własnego kraju i na dbaniu o ten kraj, jeśli trzeba, na obronie i tak dalej. W związku z tym nie wiem, dlaczego dołącza się przymiotnik nowoczesny.
Nowoczesny, bo nowe są czasy, nowe są wyzwania przed naszym krajem, jaką chcielibyśmy mieć Polskę za 100 lat.
Ale wartości i postawy są te same. Polskie i taką właśnie chcielibyśmy mieć Polskę, która będzie przestrzegać, będzie hołdować tym wartościom, które mieliśmy i 100 lat temu.
I mam nadzieję, proszę Państwa, że uda nam się dokończyć rozmowę z księdzem arcybiskupem. Coś nas rozłączyło, kiedy ksiądz arcybiskup powiedział o 123 latach niewoli, że to nie były lata stracone.
Stracone. Właśnie te lata okupacji zaborów przygotowywały nas do odzyskania niepodległości, nas uzdolniły do tego poprzez przede wszystkim wyrobienie postaw obywatelskich, które cechują się, to mówiłem, właśnie troską o dobro wspólne, nie tylko o dobro własne. I te postawy obywatelskie przez pracę pozytywistyczną u podstaw bardzo się przyczyniły do tego, że byliśmy zdolni przejąć obowiązek i odpowiedzialność za państwo polskie. I druga rzecz, bardzo pogłębiła się wiara również Polaków przez ten czas, bo Kościół był tym zwornikiem trzech zaborów i potem między innymi księżówka powstała w Zakopanem, żeby księża z trzech zaborów się mogli tam spotykać. Kościół był nośnikiem świadomości narodowej przynależności do państwa polskiego, które nie zapominajmy jest państwem milenijnym. Nie wszystkie kraje, między innymi tutaj, gdzie jestem na Bałkanach, mają taką historię. Mają dużo krótszą historię niż Polska. I to, co zacytowałem z przesłania Ojca Świętego do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, że Polska wraz z zakończeniem wojny światowej, gdzie się zamknął ten okres dominacji rosyjskiej, pruskiej i austriackiej nad narodem, który przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wznosząc całe bogactwo własnej szlachetnej kultury i duchowości. To, co było właśnie przed rozbiorami, musi się powtórzyć po rozbiorach, a zwłaszcza dzisiaj, gdy mamy szansę budować właśnie taką historię współczesną Europy, z której ona wyrosła, historię, która ją budowała, właśnie historia chrześcijańskiej Europy. Bez nich Europa przestanie istnieć. Takie jest moje przekonanie.
A gdyby ksiądz arcybiskup fotografię z dnia dzisiejszego, z tego stulecia, fotografię Polski zrobił, to co by na tej fotografii powinno być i co by tę Polskę dzisiaj symbolizowało? No i...
w tych symbolach.
Tak, tak, tak. Czyli WhatsApp jest czuły, proszę Państwa, na głos wydobywający się ze studia w Warszawie, kiedy ksiądz arcybiskup mówi, wtedy słyszymy, kiedy my zaczynamy mówić, przestajemy księdza arcybiskupa słyszeć. Usprawnimy to połączenie z Medjugorje w przyszłości po to, żebyśmy mieli swobodę i możliwość rozmawiania z księdzem arcybiskupem, bo tych pytań do księdza arcybiskupa Henryka Hozera jest bardzo dużo. Bardzo dziękujemy za rozmowę, podziękujemy już poza anteną, a teraz kabelek wkładamy do drugiej dziurki i tam jest Łukasz Jankowski. Dzień dobry, Łukaszu.
Dzień dobry Państwu ponownie. Powoli dobiegają końca oficjalne uroczystości na placu imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Ja wyszedłem z tłumu, żeby móc się z Państwem połączyć, bo tuż pod sceną, tuż pod barierkami zasięg już niknie i nie można nic usłyszeć, ani się nie można dodzwonić, ani połączenie nie może przyjść do reportera na miejscu. Więc przyniosłem się pod pomnik Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta Rzeczpospolitej. Tutaj też duża grupa ludzi, cały plac, nie tylko płyta placu, ale także ulice dookoła placu marszałka Piłsudskiego. I ten teren tuż przy garnizonie Warszawa jest wypełniony ludźmi, wypełniony Polakami, którzy świętują odzyskanie niepodległości z biało-czerwonymi flagami. W tej chwili rozpoczyna się defilada pododdziałów, które opuszczają płytę. Przynajmniej tak to wygląda z mojej perspektywy. Będą defiladą opuszczać płytę placu, a ja zagłębię się w tłum i się zapytam. Dzień dobry, proszę się przedstawić na żywo na antenie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, Piotr Okoński. Bardzo mi miło, że Radio Wnet, którego słucham od lat. Także jest mi miło was zobaczyć.
Tym bardziej nam miło, to może będzie się częściej zdarzać
od poniedziałku
będzie się to częściej zdarzać. Święto Niepodległości, trzeba złapać dziecko, bo dziecko już ucieka.
Ja szukam, bo jesteśmy pod pomnikiem Kaczyńskiego, więc dziecko idzie zobaczyć.
Polska, Rzeczpospolita, czym jest dla pana?
Oj, wszystkim. To jest mój dom, to jest moja rodzina, to jest moja tożsamość, historia. I to jest to, co zawsze to poczucie, kiedy wyjeżdżam za granicę, jest mi dobrze, ale jak wracam, jest mi jeszcze lepiej.
Czego życzyć Rzeczpospolitej w tą rocznicę stulecia odzyskania niepodległości?
No jest sporo rzeczy, które by nam się przydało, ale gdybym miał wybrać jedną, to chyba siły do kreowania własnej tożsamości i tego, żeby nie tracić tożsamości na rzecz rozmywania się jakby w współczesnym świecie, przy czym nie oznaczać to musi wcale jakiegoś konfliktu z tym światem, tak? Żebyśmy my trochę narzucali pewien styl życia, styl polityki, bo to, co my robimy, wydaje się być bardzo, bardzo no takie unikalne w skali świata w tej chwili.
Syn jak ma na imię? Córeczka jak ma na imię?
Florentyna.
Już coś mówi?
No mówi bardzo dobrze. Nie wiem, co powie nam. Dorka, powiesz coś? To jest dzień dobry. Jest bardzo spieszona.
Bardzo dobrze. Tutaj na plac Józefa Piłsudskiego dzisiaj o godzinie 12:13, a potem gdzie pan będzie świętował?
Oczywiście idziemy na marsz Niepodległości. Ruszamy o 14:00 się tam znajdziemy, o 15:00 ma przemawiać prezydent. No jestem ciekawy, jak się to wszystko ułoży, bo było sporo zamieszania wokół tego. Ale myślę, że dobrze, że to wszystko się udało poukładać i jest dużo ludzi, strasznie dużo młodych. Bardzo dobrze.
Jest też młoda Florentyna, która już zaczyna się uśmiechać powoli, nabiera coraz więcej wigoru i odwagi, więc może coś powie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To jeszcze nie jest ten moment.
No nie, to nie jest telewizja, to nie pokażesz, ale
flaga biało-czerwona jest. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.
Życzę wam powodzenia na nadawaniu w eterze, no bo słuchaliśmy was przez internet, no a teraz mam nadzieję, że upowiedzi się to przedsięwzięcie, bo strasznie nam są potrzebne takie media, które są właśnie niezależne.
I to już się dzieje od godziny 11:11, więc...
Jeszcze poproszę... I pozdrowienia dla pana Krzysztofa Skowrońskiego. Dokładnie, to chciałem dodać, że proszę Krzysztofa Skowrońskiego pozdrowić, którego często spotykam mnie w parafii, więc pozdrawiam go serdecznie.
Nie będę musiał tego zrobić, bo Krzysztof Skowroński wszystko słyszał w swoich słuchawkach. To wszystko jest przypadek. Tutaj trudno nie spotkać ludzi życzliwych, gdziekolwiek człowiek się ruszy, tam życzliwość go spotyka dzisiaj na placu marszałka Józefa Piłsudskiego.
I przekazujemy też pozdrowienia. Przekazuję pozdrowienia i podziękowania za pozdrowienia. Łukasz Jankowski będzie szedł dalej gdzieś po ulicach Warszawy, a w innym punkcie jest Antoni Opaliński, ale zanim Antoni przejmiesz antenę Radia Wnet w tym specjalnym wydaniu, Aleksander Wierzyński i jego gość.
To raz jeszcze wracamy do rozmowy. Marek Wróbel, przewodniczący Fundacji Republikańskiej, przeplatanie Marka Wróbla z arcybiskupem udało się bardzo pięknie, ale teraz nieprzerwana wypowiedź na pytanie o Polskę przyszłości, o Polskę, którą musimy budować. Nie możemy i nie ma sensu rezygnować z fundamentów, które już są.
Nie ma sensu, to za słabo powiedziane, nie wolno, jeśli Polska ma przetrwać, nie stać się supermocarstwem, tylko po prostu przetrwać, musimy zachować nasze wartości i tożsamość. To są wartości takie jak patriotyzm, jak tolerancja, jak chrześcijaństwo. Nawet jeśli ktoś jest niewierzący, to przecież
to jest kompas,
zasady chrześcijańskie tak w Polsce obowiązują i tak dalej, i tak dalej. I pamięć o przeszłości i tego rodzaju rzeczy to jest baza i podstawa dla jakiejkolwiek przyszłości Polski. Nawet jeśli, i to wszystko jedno, czy ona ma być świetlana, czy taka sobie, średnia na jeża, to podstawą są te rzeczy. Jeśli uda nam się przechować i wzmocnić wartości, które zresztą możemy również eksportować, to tak zwane mocarstwo mesjanistyczne, to jest jedna z koncepcji przyszłości, kto wie. I na tym można budować bogactwo, siły, technologie, nie wiem, a choćby i ekspansję terytorialną. Wszystko dopiero na tym fundamencie może zostać zbudowane.
W czasach komuny istniał takie sformułowanie eksport wewnętrzny. Czy nie powinniśmy tych wartości najpierw eksportować wewnętrznie do tych spośród nas, tak, którzy ich nie podzielają? I są tak, to ludzie, którzy urodzili się w Polsce, mówią po polsku, wydawało się, że skończyli polskie szkoły, znają naszą historię, ale jakoś jej nie rozumieją. I są to też osoby, które przyjechały do Polski w ostatnich kilkunastu latach i ten proces stawania się Polakiem jest jeszcze przed nimi.
Tak, tak, niewątpliwie te dwie grupy, chociaż ja bym tej pierwszej tak naprawdę nie demonizował. Oczywiście są ludzie, to znaczy myślę, że przytłaczająca lwia część Polaków Polskę kocha. Tylko nie wszyscy tę miłość rozumieją dokładnie tak samo. Natomiast jakaś tam drobna część jest, oczywiście to są kosmopolici albo po prostu, nie wiem, ludzie, którzy Polski, polskości nie lubią i nie cenią, bo tak nas zresztą chowano, ale ta pedagogika wstydu właściwie zawiodła. Wystarczy spojrzeć na ulicę Warszawy.
Dzisiaj jest tego najlepszy dowód. Marek Wróbel, Fundacja Republikańska.
Aleksander Wierzejski, a my mamy połączenie z Antonim Opalińskim. Antoni, gdzie jesteś?
Jestem na Rondzie Dmowskiego, jestem tutaj na wysokości wyjścia z metra. Z jednej strony patrzę na ponurą bryłę Pałac Kultury, z daleka widzę pasty, widzę gromadzący się tutaj tłum. Bardzo przyjemnie jest chodzić dzisiaj po Warszawie z kostką Radia Wnet, bo ludzie się zgłaszają, ludzie gratulują, ludzie machają. No, przychodził jakiś taki jeden pan, który wyglądał na starszego doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego i on mi powiedział, że propagujemy strasznie złe rzeczy, ale to był jeden wypadek, potem se poszedł, niestety nie zdążyłem się go zapytać, jakie złe rzeczy, ale poza tym muszę powiedzieć, że tutaj Radio Wnet jest znane i lubiane, ludzi jest coraz więcej, co jakiś czas przyjeżdżają kawalkady motorów, ja zaraz spróbuję porozmawiać z jakimiś gośćmi na Marszu Niepodległości, może mi się uda. Dzień dobry Państwu. A tu jest taka młoda dama, która przyjechała na marsz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jak pani się nazywa?
Iga Zbroińska, mam 11 lat.
I skąd przyjechałaś?
Spod Wrocławia, z Kpełczyc, z takiej wsi.
I aż przyjechałaś tutaj do Warszawy, dlaczego?
No bo dzisiaj jest Marsz Niepodległości, a to bardzo ważna data, ponieważ 100 lat niepodległości i już jesteśmy.
No, a tu jeszcze jest jakaś młoda dama druga z tobą, kto to jest?
Moja siostra młodsza, Lena, ma 5 lat. No i się trochę widzę, że trochę się wstydzi.
Trochę się wstydzi, jest to zrozumiałe. Porozmawiamy z rodzicami w takim razie. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Czy mogę Państwa prosić, żeby Państwo się przedstawili?
Przemysław Zbroński.
Małżonka.
Spod Wrocławia jesteśmy.
Strasznie dużo ludzi z Dolnego Śląska spotkałem tutaj dzisiaj. Co się takiego na Dolnym Śląsku dzieje, że tyle osób przyjechało na Marsz Niepodległości?
Albo co się nie dzieje naprawdę na Dolnym Śląsku, może
no
tak.
Ja myślę, że data mówi za siebie przecież, prawda? Stolica Polski, niepodległość 100 lat. Warto tu przyjechać i świętować. A myśmy planowali od kilku lat i w końcu się udało.
Czyli to jest Państwa pierwszy marsz, tak?
Pierwszy marsz.
A te informacje, że może być niebezpiecznie, że jacyś ludzie się gromadzą i tak dalej, Państwa nie przeraziły?
To znaczy, wie Pan, jak ma się dzieci, to zawsze jest obawa, prawda? Natomiast nastawiamy się optymistycznie, nie będziemy, jeżeli nawet reagować na różne sytuacje, będziemy się cieszyć tą niepodległością. Moja córka dzisiaj powiedziała pięknie, ona tak skromnie, że jak ty to powiedziałeś, że 100 lat temu ludzie dzień wcześniej jeszcze nie byli niepodlegli, a my już jesteśmy, nie? 100 lat i no więc mamy co uczcić.
A co to znaczy, że jesteśmy dzisiaj niepodlegli właściwie?
No to proszę.
Żyjemy w wolnym kraju, a przedtem nie było, nie mieliśmy w ogóle kraju. Teraz mamy swój kraj, jest piękny, a przedtem go nie było w ogóle.
Język oczywiście.
Język.
Dostęp do nauki. To, że tu możemy być, wiele byśmy zmienili.
Co by Państwo zmienili?
Co byśmy zmienili? Och, to tak, to taki głębszy... Oj, przepraszam. Co byśmy zmienili? No ja jako obywatelka zmieniłabym więc. Na przykład ja jestem przeciw szczepionkom. Nie chciałabym, żeby państwo decydowało za mnie, czy mam szczepić dziecko, czy nie. Mniejsze podatki, tańsze paliwo, krótsze kredyty hipoteczne, niektóre nas uwiązują na całe życie. No wiele byśmy zmienili.
Czyli są państwo za taką absolutną wolnością?
Daj Boże. Ale Bóg na pierwszym miejscu.
Bóg nad wszystkim jest. Bardzo ładne zakończenie. Czy głowa rodziny też coś powie na zakończenie?
No cóż, mogę powiedzieć. No.
Dobrze, ustalimy, że żona wszystko powiedziała. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.